Tu Radio Kraków Kultura.
Za obiektywem krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku. Książka ukazała się nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie, a ja witam w studiu autorkę, dr Barbara Zbroja. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o krakowskich zakładach fotograficznych, chociaż nasze dotychczasowe rozmowy dotyczyły przede wszystkim architektury okresu międzywojennego, żydowskich architektów, ale rozumiem, nie porzuciła pani swoich pierwotnych zainteresowań naukowych i temat wróci, tak? Na początek duży nawias.
To prawda, temat wróci za niedługo. Na razie nie chcę zdradzać, bo książka jest na etapie przygotowania, ale mam nadzieję, że w tym roku zostanie ostatecznie przygotowana i będę mogła podzielić się z państwem efektami moich ponad 20-letnich badań.
Czekamy, a tymczasem ruszamy, no właśnie, oglądać krakowskie zakłady fotograficzne. Czy się uda je zobaczyć, to inna historia, ale muszę zapytać, skąd te zdjęcia? No właściwie architektura, fotografia to nie są rzeczy takie zawsze ze sobą zbieżne, chociaż mogą być.
Tak, i w tej książce są na to oczywiste dowody. Fotografie dawnych zakładów, w większości nieistniejących. Ale odpowiadając na pytanie pani redaktor, muszę powiedzieć, że wszystko zaczęło się w styczniu 2019 roku, kiedy pod halą targową kupiłam album fotograficzny związany z Józefem Kuczyńskim, jednym z najwybitniejszych krakowskich fotografów portrecistów pierwszej połowy XX wieku. I to, że Kuczyński występował na zdjęciach, było dla mnie oczywiste, bo znałam historię, jako że interesuję się historią Pałacu Spiskiego w Krakowie, gdzie Kuczyński od 1906 roku prowadził zakład fotograficzny do wybuchu II wojny światowej. Ale jak album przyniosłem do domu, to zaczęło mnie intrygować, kim są pozostałe osoby. I zaczęłam sprawdzać, szukać i okazało się, że w albumie jest bardzo wiele fotografii, portretów innych znanych krakowskich fotografów. Nie udało mi się zidentyfikować wszystkich, ale wśród nich są między innymi bohaterowie książki, z której powodu zostałam zaproszona do studia dzisiaj.
Tak, 16 zakładów fotograficznych, policzyłam je. Oczywiście Kuczyński to jest chyba taka najjaśniejsza gwiazda, wyśmienity fotograf. Zresztą muszę się przyznać, że lekturę książki rozpoczęłam jednak od oglądania zdjęć, no bo jest to istotny, najistotniejszy powód. I te zdjęcia Kuczyńskiego wyróżniają się jakością, takim artystycznym rysem i po prostu to się samo tłumaczy. Ale nie jest jedynym bohaterem. Natomiast jeszcze wróćmy do początku tej historii i pani zainteresowań. Jak w przypadku wielu takich krakowskich historii, wszystko się pod halą targową jednak zaczyna, na Grzegórzkach.
Tak, tak, ja na Grzegórzki chodzę od...
Od ilu?
Pierwszy raz byłam w szkole podstawowej, chodziłam przez całe liceum, przez całe studia, chodzę do tej pory. Nie spotykamy się z panią redaktor, bo ja bywam troszeczkę o innych porach.
Trochę wcześniej pewnie i dzięki temu robi pani lepsze zakupy niż ja, no ale...
To ma swoje plusy i minusy oczywiście. Natomiast zdecydowanie większość fotografii tutaj zgromadzonych i opublikowanych to są zdjęcia zdobyte, niechciane. Wiele osób udało się zidentyfikować. Ja pracuję w Archiwum Narodowym w Krakowie i mam bardzo duży materiał porównawczy. Natomiast te zdjęcia stały się jak gdyby pretekstem do tego, żeby otworzyć historię wielu znanych, swego czasu znanych, a obecnie zapomnianych krakowskich fotografów, wśród których było też kilka kobiet, o których historia zapomniała na wiele dziesięcioleci i taką moją ulubioną bohaterką jest pani Emilia Urbańczykówna.
Czyli ostatnia jest to chyba fotografka, prawda?
Tak.
Na tej liście.
Dziewczyna zupełnie niezwykła, która była pierwszą kobietą prowadzącą swój własny zakład fotograficzny. I to należy podkreślić, dlatego że jej koleżanki z branży zostały wprowadzone do zawodu przez swoich ojców lub mężów, z którymi razem pracowały. Ona była pionierką. Przez 25 lat prowadziła atelier secesja w Rynku Podgórskim pod numerem 9. W 40 roku sprzedała zakład Antoniemu Walaszkowi, który prowadził go jeszcze w latach 60.
Takie są historie krakowskich zakładów. Może porozmawiajmy o tej mapie okresu międzywojennego i w ogóle o fenomenie zakładów, ponieważ ja mam wrażenie paradoksalnie, że lepiej znamy tę fotografię XIX-wieczną, postaci tych wielkich krakowskich fotografów, Walery Rzewuski, Ignacy Krieger. No to są nazwiska, mam wrażenie, że jeśli chociaż trochę się interesujemy fotografią, to te nazwiska znamy. Znamy też miejsca funkcjonowania tych zakładów. Natomiast potem rzecz staje się bardziej popularna, powszechniejsza i paradoksalnie mniej o tych zakładach wiemy.
Tak, to jest bardzo cenna uwaga, zgadzam się z panią redaktor. Żeby przygotować biogram takiego fotografa, to trzeba przeprowadzić bardzo żmudne kwerendy. I nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ile czasu należy temu poświęcić. Ja mam zadanie ułatwione, bo jestem związana z archiwum. Natomiast w praktyce to są miesiące kwerend, miesiące poszukiwań. Dla mnie niewyobrażalne jest to, że nie. Ja zawsze próbuję szukać kontaktu z rodziną. Mhm. I tutaj takim świetnym dowodem są moje kontakty z potomkami właścicieli bardzo znanego swego czasu zakładu fotograficznego Janina. On od 1927 roku mieścił się przy ulicy Starowiśnej 21. Obecnie w tym miejscu znajduje się bardzo znana krakowska kawiarnia, ale wewnątrz zachowała się oryginalna szyba trawiona z nazwą zakładu. Przez kontakt z różnymi osobami w Izraelu, przez Związek Krakowian w Izraelu udało mi się namierzyć rodzinę w Polsce i w Izraelu, która bardzo mi pomogła i bez której te wszystkie informacje, które ja zebrałam, znalazłam w archiwum, nie byłyby kompletne. To samo dotyczy wspomnianej już dzisiaj Emilii Urbańczykównej. W archiwum przechowywujemy bardzo różne dokumenty, które pozwalają na odtworzenie biogramu. Natomiast to, co ma rodzina, to, co przechowuje rodzina, jest bezcenne i to stanowi bardzo duże i bardzo istotne uzupełnienie tego. Ja staram się szukać tych kontaktów.
Tak, to myślę, że robota taka detektywistyczna trochę.
Zdecydowanie. Prawda?
No, ale warsztat historyka sztuki tutaj się na pewno przydaje. Chciałam zapytać o wybór tych 16 zakładów, bo wiadomo, że było ich znacznie więcej w Krakowie. Działały stare zakłady, te XIX-wieczne jeszcze. Ta 16 jest z jakiegoś powodu znacząca.
Ta 16 wynikała z tego, że udało mi się stosunkowo dużo informacji zebrać o tych, o tych fotografach. I są inne osoby, nad którymi w dalszym ciągu pracuję i mam nadzieję, że temat będę kontynuować. Natomiast jak każda książka, każda publikacja rządzi się swoimi prawami. Nie jest to leksykon, nie jest to słownik, więc ja nie byłam też w stanie wszystkich moich bohaterów, moich zainteresowań przedstawić tutaj. Mogę wspomnieć o takim zapomnianym obecnie fotografie Karolu Macnerze, który miał żydowskie pochodzenie, a który w czasie wojny został Volksdeutschem i ma fenomenalny życiorys. W zasadzie można o nim film nakręcić, ale to nie jest jedyna osoba, której życiorys badam. Natomiast nie jestem w stanie na 200 stronach przedstawić wszystkich właścicieli zakładów fotograficznych, stąd ten wybór.
Tak, w książce jest niezwykle intrygujący motyw i to właśnie wiąże się z pani zainteresowaniami architekturą tego okresu, że opowiada pani o tych zakładach bardzo często w kontekście architektury, więc nie tylko atelier, nie tylko to, co we wnętrzu, ale no, muszę przyznać, że uświadomiła mi pani fenomenalne rzeczy, że niewiele się zachowało, ale bardzo często można zobaczyć na przykład oszklone dachy, oszklone ściany, które w Krakowie są pozostałością wspaniałych, no, ponad stuletnich zakładów fotograficznych. To jest ogromna wartość tej książki.
Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa wszystkich na Plac Szczepański w kamienicy przy Teatrze Starym na samej górze. Zobaczą Państwo właśnie przeszklone atelier, które kiedyś było bardzo ważnym zakładem fotograficznym prowadzonym przez Izaaka Ignacego Pretzla. To był słynny zakład Adela mieszczący się tam do połowy lat 20., po którym została w zasadzie oryginalna forma architektoniczna. Nic się nie zmieniło. Natomiast wiele tych budynków było obiektami drewnianymi, prowizorycznymi, budowanymi na bardzo krótki okres czasu. One oczywiście dłużej funkcjonowały. Takim zakładem był między innymi słynny zakład Józefa Najdra przy ulicy Karmelickiej 21 na podwórzu obok kościoła Karmelitów.
Tak, to sensacyjna wiadomość, że do niedawna jeszcze ta drewniana konstrukcja istniała.
Tak. Został ten budynek podpalony w listopadzie 1990 roku. Niestety.
A czy mamy właśnie na terenie Krakowa zachowaną formę takiego dawnego zakładu fotograficznego, którą moglibyśmy zobaczyć dzisiaj?
Na pewno wspomniane atelier na Placu Szczepańskim.
Czyli ono jest kompletne? To jest nie tylko to oszklenie takie charakterystyczne?
Tego nie wiem, bo nie udało mi się tam niestety dostać, dlatego że te pomieszczenia są wynajmowane bardzo często i trudno jest się wgrać. Wbić, tak. Natomiast w Pałacu Spiskim, rynek główny 34, w południowej oficynie, na trzecim i czwartym piętrze, jest całkiem duża pozostałość po zakładzie fotograficznym Józefa Kuczyńskiego. W tym zasadniczym studio obecnie mieści się jedna z sal baletowych, szkoły baletowej. Zachowała się oryginalna drewniana klatka schodowa łącząca trzecie i czwarte piętro. I w zasadzie nie został zmieniony, albo w dużym procencie nie został zmieniony pierwotny układ pomieszczeń. Natomiast nie ma świetlika w dachu, co jest mankamentem. Może kiedyś właściciel odtworzy.
Tak, tak, no to nazwijmy rzecz po imieniu. Światło było kluczem do fotografii i no, dzisiaj w dowolny sposób możemy oświetlić działania fotografa. Na przełomie XIX i XX wieku trzeba było jednak liczyć na światło naturalne.
Tak, łączyło się to z tym właśnie, że wielu fotografów, między innymi Józef Kuczyński, nie fotografowali przy oświetleniu sztucznym.
No właśnie. A do tematu zdjęć, do tematu zakładów fotograficznych pierwszej połowy XX wieku w Radiu Kraków Kultura wrócimy za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o krakowskich zakładach fotograficznych pierwszej połowy XX wieku. Autorka książki, dr Barbara Zbroja, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Chwilę temu rozmawialiśmy o miejscach. Nawet jeśli zakłady się nie zachowały, to są adresy, są ślady. No i jest pamięć też. Ogromna wartość we współczesnej humanistyce to chyba jest nowe i dobre, że nie tylko archiwa, nie tylko ślady materialne, ale również rozmowy na przykład ze spadkobiercami czy z rodziną właścicieli tych zakładów. To wszystko tworzy tę książkę i tworzy tę opowieść. Powiedziałyśmy bardzo ważną rzecz. Okres międzywojenny to jest czas, kiedy pojawiają się na rynku kobiety fotografki. To nie jest tak, że ich nie było, bo bardzo często zdarzało się, że atelier fotograficzne to były biznesy rodzinne. Żony, siostry pomagały w biznesie, no choćby wspomniana już rodzina Kriegerów, to jest jeden z takich najlepszych, najbardziej spektakularnych przykładów, nie tylko ojciec, ale przecież syn, no i córka przecież prowadziła zakład bardzo długo przy rynku głównym. Okres międzywojenny to jest czas, kiedy kobiety biorą sprawy w swoje ręce i same zakładają takie zakłady. Czym się kierują? Skąd przychodzą do fotografii? Bo różnie to bywało.
Często one mają wykształcenie artystyczne i zdolności plastyczne. To było bardzo ważne, bo te zdolności plastyczne pomagały w retuszowaniu, ale były również istotne przy kompozycjach fotograficznych. Wspomniana dzisiaj Emilia Urbańczyk chodziła...
Chyba pani ulubienica, mam wrażenie.
Ostatnio tak, aczkolwiek ja bardzo jestem związana z tymi żydowskimi fotografami, o których świat na wiele dziesięcioleci zapomniał, jak swego czasu o architektach. Oni byli tylko znani z nazwisk, a nawet często nie byli znani z nazwisk. Jeżeli dany fotograf na fotografii umieścił pieczątkę lub miał winietę z nazwiskiem, jak na przykład Leo Sprung, to można było się tylko domyślać, że ma żydowskie pochodzenie. Natomiast często te zakłady posiadały eleganckie nazwy typu Janina albo Adela i de facto trzeba było trochę więcej poszperać, żeby te zakłady zidentyfikować z daną rodziną fotograficzną czy z danym fotografem.
Jak nazywał się zakład Emilii Urbańczykówny?
Secesja. To była nazwa nadana prawdopodobnie przez poprzednika, którym był Bazyli Sławiński. Początki tego zakładu sięgają roku 1896, kiedy został otwarty zakład fotograficzny w ogrodzie nieruchomości pod adresem rynek, to jest dzisiejszy adres, rynek Podgórski 9. Był to zakład, który prawdopodobnie prowadził Józef Zebald ze wspólnikiem.
Też znakomity krakowski fotograf.
Tak. Zebald nie mógł tego prowadzić osobiście, bo on w tym czasie miał zakład na ówczesnej ulicy Kolejowej w Krakowie, ale również działał w Tarnowie przy ulicy Wałowej. I od 1906 roku ten zakład fotograficzny prowadził Bazyli Sławiński, fotograf urodzony, z tego co pamiętam, w Częstochowie. I z powodu wybuchu I wojny światowej i przymusowej ewakuacji mieszkańców sprzedał ten zakład Emilii Urbańczykównej, dziewczynie urodzonej w 1889 roku, a więc stosunkowo młodej. Jeszcze nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że on musiał zakład sprzedać, a ona go kupiła i nie podlegała temu przymusowemu wyjazdowi z Krakowa. Natomiast Sławiński na początku lat 20. wrócił do Krakowa i był fotografem związanym z policją krakowską. A Emilia prowadziła zakład do 1940 roku, sprzedała go z konieczności, dlatego że w 1929 roku zmarł ówczesny właściciel tej nieruchomości. Nieruchomość przekazał na rzecz parafii świętego Józefa w Podgórzu i w 1935 roku Emilia dostała wypowiedzenie najmu mieszkania, które wynajmowała w tej kamienicy, czyli obok swojego atelier. Przeprowadziła się na Nową Wieś, na ulicę Lea, gdzie kupiła kamienicę, ale w tamtym okresie dojazd z końca ulicy Lea do Podgórza był bardzo długi i uciążliwy i to był powód, dla którego musiała sprzedać ten zakład.
Zachowały się plany architektoniczne secesji i to no, jest wspaniała rzecz, bo właściwie możemy tutaj bardzo szczegółowo prześledzić choćby funkcje w takim zakładzie. Niestety nie zachował się zakład.
Tak, zachowało się wiele takich projektów. Między innymi ten Kazimierza Leitera, jak również projekty dotyczące zakładu fotograficznego Józefa Kuczyńskiego w Pałacu Spiskim. Z czasów, kiedy ten zakład znajdował się na pierwszym piętrze południowej oficyny i z czasów, kiedy Ludwik Wojtyczko zaprojektował bardzo okazałe, eleganckie atelier na trzecim i czwartym piętrze. Z projektów tutaj publikowanych jest jeszcze projekt zakładu Tadeusza Jabłońskiego, bardzo znanego fotografa, który przede wszystkim jest znany jako autor wybitnych fotografii dla różnych fachowych czasopism, jak na przykład Architekt, wychodzący w Krakowie od początku XX wieku. I chyba tyle. W tej publikacji.
W tej publikacji rozumiem, że ciąg dalszy nastąpi tutaj.
Mam nadzieję.
Tutaj trzy kropki. Co powiemy o fotografii? Tutaj już do historyczki sztuki się zwracam. Co powiemy o fotografii Urbańczykówny? Czy w jaki sposób się te zdjęcia wyróżniały? Czy można powiedzieć, że to taka typowa, przeciętna produkcja atelierowa pierwszej połowy XX wieku?
Raczej typowa, ale zdarzają się takie portrety, gdzie widać tą chęć uzyskania psychologicznych cech modela, ale przede wszystkim to była fotografia atelierowa mająca na celu zaspokojenie różnych gustów klientów. Często to były zdjęcia komunijne lub zdjęcia ślubne, które miały uchwycić na pamiątkę konkretny moment w życiu danej osoby. I takich zdjęć z secesji jest najwięcej, jak zdjęcia komunijne. I to zarówno dotyczy czasów Emilii Urbańczykówny, jak i późniejszych Antoniego Walaszka.
Czyli można powiedzieć, że to już była popularna rzecz, dokumentowanie ważnych momentów w życiu konkretnych osób.
Tak, takich zdjęć się zdecydowanie najwięcej zachowało i ja mówię na przykładzie zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, jak i moich własnych.
Na temat pani zbiorów jeszcze chwilę porozmawiamy. Teraz ostatniej pozycji w książce chciałabym przeskoczyć do pozycji pierwszej. To także jest kobieta, Pelagia Bednarska. Tutaj taki, powiedziałabym, dosyć konkretny jest opis tego zakładu.
Tak, Pelagia Bednarska przyjechała do Krakowa dosyć późno, bo pod koniec lat 30. XX wieku pochodziła z Zagłębia Górniczego. Wyszła za mąż za malarza nie pamiętam nazwiska,
no,
ale był malarzem, natomiast nie utrzymywał się z twórczości artystycznej. Znalazł zatrudnienie w zbrojowni przy ulicy Rakowickiej i to był powód, dla którego Pelagia Bednarska przyjechała pod Wawel w drugiej połowie lat 30. I to była kobieta bardzo dzielna, dlatego że w czasie II wojny światowej prowadziła konspiracyjny zakład fotograficzny przy ulicy Lubicz 27, praktycznie vis-a-vis Białego Domku, czyli miejsca, gdzie znajdował się posterunek policji granatowej, czyli takie miejsce, można powiedzieć, najciemniej pod latarnią. Natomiast skutecznie, praktycznie przez cały okres wojny udało jej się działać z podziemiem i ona miała bardzo duże zasługi, dlatego że przefotografowała różne dokumenty dostarczane do niej. Przygotowywała również paczki dla więźniów w obozach koncentracyjnych. Część jej rodziny została zamordowana w czasie II wojny światowej. Ona przez miesiąc była w więzieniu na Montelupich, ale nic jej się nie stało szczęśliwie.
Czyli również nie tylko dobra fotografka, ale też wspaniała postać, tak, o której warto opowiedzieć w kontekście historycznych losów Krakowa. Klementyna Mien, no dzisiaj będzie fokus na kobiety, chociaż nie tylko.
Tak, też absolwentka kursów Baranieckiego, córka bardzo znanego fotografa Juliusza, który prowadził na początku XX wieku prowadził zakład przy ulicy Kopernika 8 w niewielkim pawiloniku na podwórzu. Po jego śmierci zakład przejęła Klementyna. Wszystkie fotografie, które tutaj reprodukujemy w książce, mają taki charakterystyczny kobiecy, no czuć tą kobiecą rękę. Ona kochała kompozycje kwiatowe.
Tak.
I w przeciwieństwie do większości portretów, te zdjęcia właśnie charakteryzują się tymi kompozycjami. To są najczęściej ukochane przez Klementynę margaretki. W 1906 albo 1907 roku Klementyna przeniosła zakład do atelier po Walerym Rzewuskim przy ówczesnej ulicy Potockiego 11 i ten zakład działał do połowy lat 30. Potem Klementyna wyjechała do Bochni i tam prowadziła zakład Ars przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jako, że miała francuskie korzenie, po wojnie udało jej się wyjechać do Francji, tam zmarła.
Skoro w Bochni się znalazłyśmy, to wspomniała pani, ale chyba akurat miałyśmy wtedy muzyczną przerwę, więc państwo tego nie mieli szansy usłyszeć, że ponoć w Bochni jeszcze zachował się taki zakład fotograficzny, jaki nie zachował się żaden w Krakowie.
Tak, jest to zakład, który na początku XX wieku został wybudowany na potrzeby atelier Władysława Gargula, który po jego wyjeździe do Wieliczki przed I wojną światową przejęła jego żona Janina. I Janina prowadziła go przez cały okres międzywojenny. Po wojnie również w tym zakładzie pracował jakiś fotograf, który niestety nie miał poszanowania do szklanych klisz po rodzinie fotograficznej, rodzinie Garguli, bo również syn Kazimierz był fotografem i to wszystko zostało zniszczone, wyrzucone. Natomiast ja tam byłam 2 lata temu i ten budynek jeszcze miał się nieźle.
To jest drewniany budynek gdzieś też w podwórzu, w ogrodzie, jak to
zwykle
bywało? W podwórzu,
ponieważ rzadko bywam w Bochni, nie podam adresu, natomiast jest to południowa pierzeja rynku, mniej więcej po środku i jest to budynek parterowy, częściowo parterowy i posiada szachulcową konstrukcję, czyli drewniane belki wypełnione murowaną ścianą.
Rzecz charakterystyczna, że zakłady te znajdowały się w samym centrum miast, prawda? Te rynek czy ulice z rynku wychodzące właściwie są takim leitmotivem naszej rozmowy.
Tak, to prawda. Ta lokalizacja odgrywała kluczową rolę. Okolice dworca na przykład, jak przez pewien czas prowizoryczny zakład rodziny Ettingerów o nazwie Erna, znajdujący się w narożniku ulicy Pawiej i Lubicz w Krakowie, ale tam również w takim drewnianym baraczku działał Franciszek Kryjak przez jakiś czas i fotograf, o którym ciągle mało wiadomo, Antoni Rapacki.
A teraz już właściwie na koniec, bo trudno opowiedzieć 16 życiorysów, tym bardziej, że często są bardzo skomplikowane. Chciałabym, żebyśmy 2 słowa Adamowi Karasiowi poświęciły, choćby dlatego, że potomkinią Adama Karasia jest moja redakcyjna koleżanka Ania Piekarczyk. No i postać była też wyjątkowa zupełnie.
Tak. Karaś był wyjątkowy, to prawda, i też widać jego podejście do fotografii w tej publikacji.
Zdecydowanie inne niż właściwie cała reszta, można powiedzieć, tak, prawda?
To tak.
Jest teza odważna, ale chyba on się wyróżnia.
On się wyróżnia i to widać w tych jego różnych kompozycjach fotograficznych. Co też miało, myślę, związek z tym, że Karaś przez pewien czas z bratem Wiktorem eksperymentowali z filmami, prowadzili przez krótki czas własną wytwórnię filmową i bawili się obrazem. I Karaś miał na pewno dużo większą wyobraźnię i inną wrażliwość plastyczną niż klasyczny, przeciętny fotograf przyjmujący klientów, żeby zrobić im portret lub uchwycić jakieś wydarzenie, ważne wydarzenie z ich życia. Karaś eksperymentował, ale też eksperymentował w portrecie i to widać przy tych zdjęciach z pierwszej połowy lat 40.
Tak, kolaże.
Kolaże, fotografie z użyciem lustra, gdzie widać... Czasem trudno jest się zorientować, gdzie jest, w którym miejscu znajduje się ta sportretowana. Czy to jest to odbicie, czy nie?
Fotografia reklamowa również jest w jego dossier.
Tak. W Muzeum Fotografii parę lat temu było pokazywane takie zdjęcie, które utkwiło mi w pamięci, mianowicie taki pas ciążowy Adama Karasia. Zupełnie niesamowite to było. On się tym zajmował, tak.
Tak, no i wiele takich historii, to jedna z nich zawarta w książce, a teraz coś, od czego rozpoczęłyśmy i co wydaje mi się no jakimś wspaniałym motorem też dla pani pracy, motorem, który każe pani wstawać o 3:00 nad ranem, to jest ta pasja kolekcjonowania, bo książki by nie było, gdyby nie te coniedzielne spacery na Grzegórzki.
Tak, za wszystko, wszystkiemu jest winna hala targowa, niedzielne wyprawy poszukiwania. Ja zaczynałam od fotografii, która dotyczyła architektury. Ja szukałam zdjęć, które bym mogła publikować, wykorzystywać w mojej pracy codziennej. Natomiast w pewnym momencie coraz więcej trafiało się zdjęć, albo ja miałam coraz większą świadomość, co mam w ręce. I często to były portrety bardzo znanych krakowian. Udało się kiedyś kupić spuściznę po Tadeuszu Polaczku Korneckim, który od 1925 roku kierował miejską koleją elektryczną i był odpowiedzialny za rozwinięcie infrastruktury tramwajowej w Krakowie. I my sobie nie zdajemy dzisiaj sprawy, że te linie tramwajowe, które są w mieście, wiele z nich zostało wybudowanych właśnie z inicjatywy Tadeusza Polaczka Korneckiego. I jak się ma takie fotografie w ręce, oczywiście fotografie, to były fotografie niepodpisane. No to trudno już je wypuścić z ręki.
No tak, jest jakieś zobowiązanie i trzeba sprawę wyjaśnić.
To
tak.
Zobowiązanie, ja mam bardzo duże poczucie tego zobowiązania. Mam takie czasem odczucie, że to się nie dzieje przez przypadek, że bo jednak ten rynek kolekcjonerski jest zalewany. Tych fotografii jest bardzo dużo, ale znaleźć takie, które nie są wyrwane z kontekstu i z którymi można coś zrobić, to znaczy odtworzyć im tą pierwotną historię, tą ludzi, bo to są bardzo często znane postacie, to trzeba wstać rano i też mieć kontakty z tymi handlarzami, bo ja jestem wdzięczna wielu osobom, które mnie wspierają, dlatego że no, zostawiają albo mówią i bez ich pomocy nie byłoby też wielu zdjęć w tej książce.
Ile zdjęć liczy pani kolekcja? Teraz już zostawmy sprawy zawodowe, tylko porozmawiajmy o tym szaleństwie kolekcjonowania. Jak wiemy, to jest pasja, uzależnienie. Mówię to również w swoim imieniu.
Nie umiem, nigdy ich nie liczyłam, bo jak policzyć fotografie, które na przykład są wklejone do albumów? No tego się nie da policzyć, ale myślę, że to są tysiące w tym momencie.
No to można powiedzieć, że ma pani pełne ręce roboty, bo domyślam się, że wiele z nich domaga się uwagi i domaga się wyjaśnień, intryguje, nie daje spać. Tak to działa.
Tak to działa, to prawda. Ale staram się coś robić z tym tematem. Ta książka jest dowodem mojej pracy w tym zakresie i mam nadzieję, że temat, tak jak już powiedziałam wcześniej, będę kontynuować.
Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku. Autorka tej książki, Barbara Zbroja, była dziś moim i Państwa gościem. Książkę opublikowało Archiwum Narodowe w Krakowie. Partnerem publikacji jest MUFO, czyli Muzeum fotografii. Jeśli Państwo fotografią się interesują, to po prostu jest to pozycja obowiązkowa.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie magazynu Radio Kraków Kultura na co dzień. Program zrealizował Paweł Lorenz, a przygotowała i mówiła do Państwa Justyna Nowicka. Dziękujemy i zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.